Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Wszyscy mamy to w sobie, zakorzenione głęboko w nas. To jedno z naszych głównych pragnień. Chcemy, żeby ludzie wokół nas byli tacy jak my. Jeżeli mamy coś wspólnego ze sobą, łączą nas wspólne zainteresowania, nasza praca, wspólny biznes, więzy krwi, sąsiedztwo, podobny charakter, wtedy możemy się polubić i iść razem jedną drogą. Wtedy możemy stworzyć nawet jakąś grupę wspólnie razem. Chcesz być częścią takiej grupy? Akceptuj nasze zasady, zachowuj się zgodnie z nimi i się nie wychylaj, bo wtedy będziesz musiał opuścić naszą grupę. I tacy jesteśmy jako ludzie. Szufladkujemy sobie ludzi i świat, który nas otacza. Jednak Bóg dokonał niesamowitej rzeczy. Właśnie ludzi, którzy należą do Niego, napełnił Duchem Świętym i zmienił ich od środka. I ten cud, który może się wydarzyć w sercu człowieka, ma wpływ na to, jak postrzegamy drugą osobę. I w Duchu Świętym wszelkie różnice tradycji, pochodzenia, kultury zacierają się, tworząc jedność między ludźmi. I to jest piękny owoc działania Ducha Świętego. I takim przykładem bardzo obrazowym jest grupa apostołów. To była prawdziwa zbieranina osób z bardzo różnych środowisk. I zastanawiam się, w jaki sposób Jezus zrobił z nich jeden zespół, który osiągnął bardzo wiele. W jednym szeregu Szymon Zelota, czyli bojownik o niepodległość Izraela, razem z Mateuszem, celnikiem, zdrajcą ojczyzny i kolaborantem Rzymu. I takich życiowych doświadczeń świat nie jest w stanie pogodzić. To tak jak pojednać Araba z Żydem lub Ukraińca z Rosjaninem. Po ludzku na ten moment jest to nierealne, niemożliwe i to może się stać tylko w Jezusie. I popatrzmy teraz na siebie, tutaj jak siedzimy na tym nabożeństwie. Są wśród nas mniej zamożni, bardziej zamożni, prezesi, szeregowi pracownicy, kobiety, mężczyźni, dzieci i dorośli, informatycy i nauczyciele, single i rodziny, pracownicy fizyczni i wykładowcy na uniwersytecie. Polacy, Ukraińcy, Rosjanie. Jest masę różnic, ale właśnie za sprawą Ducha Świętego możemy tworzyć jedność. I tak może być w Kościele, ale nigdy tak nie będzie poza Kościołem. Władca tego świata będzie podsycał te różnice, które są między nami. Będzie napuszczał jedną grupę na drugą, powodując ciągłe spięcia. I z tego powodu uczniowie Jezusa są inni dla ludzi, którzy nie znają Boga. I Ta inność prowokuje do prześladowań, co zresztą obiecywał sam Pan Jezus. Będziecie też w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. I Boże Słowo możemy porównać do takiej zrównoważonej diety. I żeby była zbilansowana, potrzebujemy dostarczyć naszemu organizmowi różnych składników. Nie możemy jeść samych węglowodanów kosztem tłuszczy i białek. I podobnie jest z różnymi fragmentami, które są w Bożej Księdze. Jak czytamy ją, to nie pomijamy jednych fragmentów kosztem drugich, bo nie będzie to zdrowe. A fragment, o którym będziemy dzisiaj mówić, chętnie byśmy przeczytali jako piękną, szlachetną historię, która wydarzyła się bardzo dawno temu, ale no, która nie jest dla nas dzisiaj, ludzi żyjących w XXI wieku, w bezpiecznym miejscu, gdzie nic nam nie grozi. Jakbym miał użyć hashtagów do pozycjonowania tych rozważań, to byłyby to następujące hasła. Prześladowania, cierpienie, odrzucenie, wiara do końca, Duch Święty, pierwszy męczennik Szczepan. Tydzień temu rozpoczęliśmy serię o Duchu Świętym. Mirek wspominał, że na samym początku, kiedy powstał Kościół, to jest opisywane w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich, doszło do pewnego problemu w łonie tego Kościoła, że tak zwani heleniści, czyli Żydzi, którzy mówili po grecku, zaczęli szemrać, że potrzeby ich wdów nie były zaspokojone. Apostołowie szybko zareagowali i wybrano 7 diakonów do usługiwania przy stołach. I właśnie w tym momencie na kartach księgi zapisanej przez doktora Łukasza po raz pierwszy pojawia się postać Szczepana. Mamy tam zapis, że on był pełen Ducha Świętego i mądrości, czynił niesamowite rzeczy. Działy się cuda, towarzyszyły też wielkie znaki temu. Mirek wspominał, że diakoni, w tym Szczepan, właśnie nawet do takich prostych rzeczy, jak krojenie bochenków chleba i rozdawanie im ludziom, towarzyszyła im moc Ducha Świętego. To było spektakularne, to co tam się wtedy działo, widać było niesamowite Boże działanie. Szczepan głosi z mocą Ewangelię Żydom. Oni próbują walczyć z nim w słownych pojedynkach, ale nie mają szans. Nie są w stanie pokonać jego mądrości i tej mocy ducha. Postanawiają zatem wygrać z nim w nieczysty sposób, podstawiając fałszywych świadków. Oskarżają go o to, że namawia do łamania prawa, do zburzenia świątyni, co było oczywiście nonsensem. Podobne argumenty wysuwano w stosunku do Jezusa. Szczepan staje przed Sanhedrynem, podobnie jak Jezus, i broni się. Zaczyna długą, elokwentną opowieść, począwszy od wybrania Abrahama po Mojżesza, skończywszy na prorokach i Jezusie. Rzuca pod ich adresem bardzo ostre słowa. Nie wiem, czy ktoś odważyłby się dzisiaj komuś coś takiego powiedzieć. O ludzie twardego karku, nieobrzezanych serc i uszu, wy zawsze opieracie się Duchowi Świętemu, jak wasi ojcowie, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy zapowiedzieli przyjście sprawiedliwego. Wy teraz staliście się jego zdrajcami i mordercami. Wy, którzy za pośrednictwem aniołów otrzymaliście prawo, którego nie wypełniliście. Takie oskarżenia, naprawdę trzeba mieć odwagę, żeby coś takiego powiedzieć. Oczywiście te słowa wywołały gniew w tym audytorium, ale Szczepan się tym nie przejmował, skupia się na czym innym. On tymczasem, pełen Ducha Świętego, utkwił wzrok w niebie i zobaczył chwałę Boga oraz Jezusa stojącego z prawej strony Boga. Oto widzę otwarte niebo, powiedział, i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga. I tego Żydzi nie byli już w stanie słuchać. Skończyła się ich cierpliwość. Rzucili się na niego, wywlekli go za miasto. Już wtedy prawo nie miało dla nich żadnego znaczenia. Zresztą podobnie tak jak Jezusa. No i tam wzięli kamienie, zaczęli rzucać w niego, co doprowadziło do jego śmierci. I Szczepan w ostatnich słowach, jakie wypowiedział, mówi: Panie, nie policz im tego grzechu. Traci życie, bo jest inny niż oni. I postać Szczepana zawsze, no w naszym kontekście polskim, zawsze mi się kojarzyła z drugim dniem świąt Bożego Narodzenia. I kiedy wtedy słuchałem kazania w kościele o pierwszym męczenniku za wiarę, jakoś jego historia nie pasowała mi do tego dnia, kiedy siedzi się w ciepłym domu przy choince, je sałatkę warzywną i ogląda telewizję z rodziną. Tutaj leje się krew, a my jesteśmy w takim ciepłym, bezpiecznym miejscu. I jak zacząłem się przygotowywać właśnie do tych rozważań, zastanawiać się nad tym tematem, to pomyślałem, że ten temat to jest abstrakcja. To piękna historia sprzed 2000 lat, taka patetyczna, taka o bohaterach wiary, ale ona totalnie ani do mnie nie pasuje, ani do nas, ludzi, którzy żyją właśnie w XXI wieku. Bo przecież takie prześladowania nas nie dotykają tutaj, gdzie mieszkamy, gdzie żyjemy. Mamy teraz niesamowity przywilej wyznawania swojej wiary w zasadzie bez ograniczeń. Mamy totalną wolność, praktycznie możemy prawie wszystko powiedzieć i robić. Tylko to w zasadzie od nas zależy, co będziemy robili z tą rzeczą. Chociaż my tutaj w Europie to trochę w takiej bańce żyjemy, bo wystarczy pojechać na inny kontynent, do Afryki, gdzie króluje czarna magia i szamaństwo, lub do krajów muzułmańskich, gdzie dalej obowiązuje kara śmierci przez okamienowanie, za na przykład cudzołóstwo. I tam można się przekonać, że te prześladowania są realne, że można stracić życie za to, w co się wierzy. Druga myśl jest taka, że co ja mogę powiedzieć, jak nigdy nie byłem prześladowany tak naprawdę. Nie mam takiego doświadczenia. Łatwo jest mówić i wykładać o radości z cierpienia, ale ciężko jest wypełniać. Powiedział Jan Hus, 15-wieczny reformator religijny, kiedy oczekiwał na egzekucję, skazany za herezję, bo apelował o powrót do biblijnej nauki apostolskiej. Czy jest zatem sens pochylać się nad życiorysem Szczepana? No, jest właśnie co najmniej jeden powód. Co najmniej. Potrzebujemy się nad tym pochylić, bo wierzymy, że całe Boże Słowo jest natchnione przez Boga i że jest wciąż aktualne do zastosowania 2000 lat po tych wydarzeniach. Całe, nie tylko wybrane fragmenty, które no gdzieś tam bardziej do nas pasują, ale całość, tak samo fragment o Szczepanie. 27-letni Amerykanin John Allen Chau od 9 lat marzył, żeby dopłynąć do wyspy Sentinel Północny na Oceanie Indyjskim. Chciał tam głosić Ewangelię. Wyspa ta jest zamieszkiwana przez ludność, która jako jedna z ostatnich na całym świecie nie ma kontaktu z cywilizacją. I jego marzenie w końcu się spełniło. Udaje mu się dotrzeć na tą wyspę. 17 listopada 2018 roku podczas próby nawiązania kontaktu z tubylcami John zostaje zabity strzałą wystrzeloną z łuku właśnie przez jednego z tych tubylców. I jego czyn wywołał lawinę komentarzy w internecie. Tak, Szczepan żył w innym czasie, nie było takich technologii. Natomiast John, który jest w zasadzie kontynuatorem, naśladowcą Szczepana, spotkał się naprawdę z przeróżnymi opiniami na temat tego, co się właśnie wydarzyło. Ojciec Johna obwinił organizację misyjną, do której należał jego syn, że zaszczepiła w jego synu radykalnie skrajną chrześcijańską wizję. Możecie myśleć, że jestem szalony tym wszystkim, ale myślę, że warto przedstawić Jezusowi tych ludzi. I to są jedne z ostatnich słów tego misjonarza. John, napełniony Duchem Świętym, gotów do wytrwania przy Jezusie do samego końca, był inny, niezrozumiały, taki dziwny dla tego świata. Przecież mógł prowadzić szczęśliwe życie na zachodzie, tak? Nic mu nie groziło. Po co się tam pchał? I jak widać, mimo tych 2000 lat, dalej są na świecie ludzie, którzy otrzymują takie specjalne powołanie i idą wzorem Szczepana. Ale nie wszyscy mają takie powołanie. Zapłata najwyższej ceny za to, w co się wierzy. To brzmi dalej dla mnie tak abstrakcyjnie, że aż nierealnie. Dla nas byłby to pewnie ciężar, pod którym byśmy się pewnie ugięli. Mimo to historia o Szczepanie może być pomocna nawet dla nas, którzy nie jesteśmy tutaj poddawani takim próbom. I wierzę, że tak jest. Pamiętam jak dziś swój chrzest, to było prawie 10 lat temu, zanurzyłem się w wodzie, grzebiąc stare życie i wynurzyłem się, rozpoczynając nowe życie. I wielu z was również. To piękna chwila i wszyscy będziemy pamiętać ją do końca życia. I kiedy Bóg powołuje nas do nowego życia, dla naszego ego to początek umierania. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I od tego momentu nowego narodzenia mamy oswajać się ze śmiercią. Ci, którzy żyją z Chrystusem, codziennie umierają dla swojej własnej woli. Pisał Dietrich Bonhoeffer, męczennik chrześcijański podczas II wojny światowej. On swoje życie poświęcił walce z wcielonym złem w osobie przywódcy III Rzeszy, Adolfa Hitlera. A więc całe nasze nowe życie z Jezusem zaczyna się od wewnętrznej śmierci. I wtedy dopiero może w nas zamieszkiwać Duch Święty. I kiedy spojrzymy z tej perspektywy, to historia Szczepana już jest taką mniejszą abstrakcją. I wręcz jego życie, takim to zakończenie jest takim logicznym zwieńczeniem tej drogi. Czy jednak dla nas wszystkich jesteśmy częścią jednej drużyny ciała Chrystusa, ale nie wszyscy robią w niej to samo. Z pewnością większość z nas nigdy nie pojedzie na taką misję, jak wspomniany John. Bóg nie powołuje każdego do takich spektakularnych czynów. Ale każdy chrześcijanin tutaj w Europie każdego dnia spotyka się z innym rodzajem prześladowań, bardziej natury psychicznej niż fizycznej. I we Wrocławiu nikt nie rzuci w ciebie kamieniem, ale każdego dnia walczymy z zalewem gigantycznej porcji informacji, wykluczających się obcych nauk i idei. Atak na nasze umysły następuje z każdej strony. Ciężko się w tym wszystkim połapać. Co jest prawdą, a co jest kłamstwem? No i trzeba zająć stanowisko w wielu tych sprawach, które dotykają naszego codziennego życia. Dobrze by było, żebyś zajął stanowisko zgodnie z tym, co myśli na ten temat Bóg. Wymaga to naprawdę mądrości, która płynie z góry, pełni Ducha Świętego, żeby podejmować dobre decyzje, trwać w wierze, nie dać się wyprowadzić w maliny lub po prostu najzwyczajniej w świecie się nie zniechęcić. Trzeba się w tym odnaleźć, konfrontować swoje stanowisko w zasadzie cały czas, bo na pewno spotkasz się z opozycją i testem, czy twoje stanowisko jest oparte na solidnym fundamencie. Tutaj nikt nie rzuci w ciebie kamieniem, ale są bronie, może nawet bardziej śmiercionośne niż ten przysłowiowy kamień. Jeżeli ktoś nam zajdzie za skórę, zachowa się inaczej, jakbyśmy tego chcieli, to co zrobimy? Będziemy się modlić za tą osobę? Czy raczej będziemy traktować ją jak powietrze? I zajęcie postawy obojętności, w szczególności w kościele wobec brata lub siostry, bo jest inna, bo według nas jest dziwna, to jest wskazywanie jej na samotność. To naprawdę straszna kara, obca tej idei wspólnoty ciała Chrystusa, którym jest Kościół. I na takie różne sytuacje potrzebujemy Ducha Świętego, Pocieszyciela, który jest z nami zawsze, bez względu na okoliczności. Potrzebujemy być napełnieni Duchem, żeby temu sprostać, żeby nie porzucić gdzieś tam po drodze wiary. Fałszywe oskarżenia w pracy, plotkowanie, przyklejanie łatek, subtelne, malutkie, niegroźne uderzenia, ale bolą i ranią. A może większe wyzwania, bardzo duże, jak utrata mienia, co teraz może być udziałem wielu osób poszkodowanych w czasie powodzi. Utrata zdrowia, utrata pracy. Duch Święty opatruje nasze rany. Zachęca, żeby wytrwać w wierze, wbrew zniechęceniu. Wbrew pozorom, kamienie lecą w naszym kierunku. Nie widać ich fizycznie, ale są. Mogą nas zranić, ale będą nieszkodliwe, jeśli będziemy napełnieni Bożym Duchem. Pewien mały chłopiec pomagał ojcu w sklepie. Sklepikarz wypakowywał towary z pudeł i podawał je synowi, by ten układał je na półkach. Jeden z klientów, zobaczywszy to, nie krył oburzenia. Chłopcze, czy nie wiesz, że dzieciom nie wolno dźwigać? Zapytał głośno, sądząc, że zawstydzi sklepikarza. Tata wie lepiej, ile mogę unieść, odrzekł chłopiec. Nasz Ojciec w niebie także wie lepiej od nas, ile my możemy unieść, ile możemy dźwignąć. i nigdy nie będzie nas obarczał ponad miarę. Bóg Ojciec wiedział, że Jego Syn, którego wysłał na świat z misją zbawienia ludzkości, będzie w stanie udźwignąć taki ciężar. Ale nawet Jezus, kiedy był sam tej nocy w ogrodzie Getsemane, kiedy wiedział, że na drugi dzień zginie, tak po ludzku, najzwyczajniej w świecie, bał się. Jego ciało drżało, zalewał go krwawy pot. Był smutny na duszy. Jednak trwał do końca w relacji z Ojcem. I to go trzymało. Modli się, woła, wylewa swoją duszę. Dla ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Jednak niech stanie się nie to, co ja chcę, ale to, co ty. Jezus jest napełniony Duchem Świętym, który na stałe w nim mieszkał. Nie realizował swojej prywatnej misji, ale tą daną z góry od Ojca. I Duch Święty dawał mu moc do wypełnienia tego zadania, udźwignięcia ciężaru, jaki przypadł jemu. Jan Hus, o którym już wspominałem wcześniej, przeczuwał, że zbliża się jego ziemski koniec i modlił się w następujący sposób. Najsłodszy Jezu Chryste, pociągnij nas, słabych, za sobą. Jeśli Ty nas nie pociągniesz, nie możemy Ciebie naśladować. Daj ducha. Daj ducha zdecydowanego, serce odważne, wiarę szczerą, nadzieję pewną i miłość doskonałą, abyśmy swoje życie za Ciebie oddali jak najcierpliwiej i z radością. Czyli Hus, on nie szuka w sobie tej siły, ale szuka mocy Ducha Świętego, który został mu dany, ale który jest z zewnątrz, tak? On nie ma tej siły w sobie samym. I bez tego Ducha nie byłby w stanie wytrwać do końca, a jak wiemy, no spłonął na stosie, też straszną śmiercią. I ten Duch może być dany tylko z łaski. I każdy chrześcijanin potrzebuje Ducha, inaczej by się załamał. I życie chrześcijanina jest piękną wędrówką, pełną przygód, ale na tej drodze też są trudności. Dlatego Bóg zachęca nas do trwania przy Jezusie do końca. Kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, On uzdolni cię do tego, by trwać przy Jezusie do końca. Nawet jeśli cena jest niewyobrażalna, wyższa niż to sobie wyobrażałeś. Każdy z nas niech otwiera swoje serce na działanie Ducha Świętego, który do nas przemawia i przynagla do różnych zadań. To powołanie dla każdego będzie inne, ale warto pójść za tym głosem i być na niego wrażliwym. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.